witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na tej mszy świętej, na tej Eucharystii, którą rozpoczynamy, a w zasadzie kontynuujemy ten nasz wieczorny program modlitewny, szczególny dzisiaj, bo nasza parafia jest parafią Matki Bożej, a dzisiaj mamy święto Matki Bożej Różańcowej. Wpadła mi taka ostatnio kartka do ręki, bardzo ciekawa, nie wiem czy wiemy, może słyszeliśmy, dotycząca mocy Różańca Świętego. Jest taka parafia, która się nazywa, ma taką dziwną nazwę, Garnek. Leży 70 kilometrów od Warszawy. I kiedy w roku 1939 wybuchła II wojna światowa, 1 września, wtedy ta wioska liczyła 7 tysięcy mieszkańców. I wtedy, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę, był wtedy proboszczem bardzo mądry i odpowiedzialny, pobożny kapłan. I w tym tragicznym dniu zgromadziło się ileś tam osób w kościele na mszy świętej. I wtedy ten ksiądz proboszcz powiedział do ludzi następujące słowa. Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi. Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? I ksiądz proboszcz powiedział tak, jest ratunek. Tym ratunkiem jest różaniec odmawiany przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Od dzisiaj aż do końca wojny, nie wiemy ile będzie trwać ta wojna, każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich na to nabożeństwo. I tak jak wojna trwała 6 lat, tak różaniec trwał 6 lat. Proboszcz podał ludziom godzinę nabożeństwa. I na to nabożeństwo ludzie zaczęli przychodzić. Odmawiali cząstkę różańca, 5 tajemnic, tyle. Po różańcu proboszcz błogosławił Najświętszym Sakramentem. Na początku ludzi było niewiele, potem przychodziło coraz więcej, aż kościół był napełniony ludźmi. I wtedy zrozumiano, jaka to jest potęga tego różańca. I co się okazało? Nie było w Polsce miejscowości, do której by Niemcy nie dotarli w czasie wojny, żołnierze niemieccy. Nawet do najdalszych, największych wiosek dotarli. Natomiast do tej miejscowości nie dotarł żaden Niemiec. Z tej miejscowości wielu młodych mężczyzn zostało zmobilizowanych do wojska. Jedni walczyli we wrześniu z Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt nie zginął na froncie. Część z nich wróciła do domów po ustaniu walk, część dostała się do niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, inni w rosyjskich, również na dalekiej Syberii. Wszyscy powrócili do swoich rodzin. Nikt z tej wioski nie zginął. Jak to wytłumaczyć? No można powiedzieć w jeden sposób. Różaniec przed Najświętszym Sakramentem to jest największa potęga modlitwy. I my już od września doświadczamy tego w naszej parafii. I tak będzie. Myślę, że cały czas tak będzie. Codziennie różaniec przed Najświętszym Sakramentem i cisza, adoracja w ciszy. I to jest, kochani, moc i siła, potężna siła, dzięki której ocalimy naszą miejscowość, nasze rodziny, może Polskę i cały świat. Jest z nami grupa modlitwy wstawienniczej świętego Łukasza z Krynicy. To ci ludzie, którzy już 6 albo 7 lat, już nie wiem dokładnie ile, trwają codziennie przed Najświętszym Sakramentem godzinę. I Pan Bóg dokonuje wielkich znaków i wielkich cudów. Są nawrócenia. Takie rzeczy się dzieją, że nie sposób tego opisywać czy opowiadać. Są, widzę, również ludzie z Nowego Sącza i z innych miejscowości, którzy towarzyszą nam poprzez transmisję czy poprzez jakikolwiek inny sposób. Witam Was bardzo serdecznie. I zapraszam do tego naszego wspólnego świętowania razem z Maryją, bo to przecież jej święto.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, słyszeliście o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej, i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie rodząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwszy niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cycylii. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, która on gdzieś usiłował wytępić, i wielbili Boga z mego powodu. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u stóp Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
Oto słowo Pańskie.
Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serce miłością, abyśmy to słowo przyjęli i zrozumieli. Oddajemy się całkowicie, Duchu Święty, do Twojej dyspozycji, abyś mógł w nas działać przez przyczynę Maryi i naszych świętych patronów. Działaj w nas, jak tylko chcesz, i daj nam poznać to słowo i to, co chcesz do nas powiedzieć. Usiądźmy kto gdzie może. Może jeszcze są jakieś wolne miejsca. Ministranci sobie siądą na krzesełku. Tu widzę, jeszcze jest z przodu miejsce. O tak, jeszcze tu jest jedno. Także można, bo to w chwilkę potrwa. O, tu coś lata, jakaś mucha koło pająka, podejrzana sprawa. Moi drodzy, pierwsze czytanie dzisiejsze mówi nam, co dziwiło ludzi tak naprawdę w przypadku świętego Pawła. Paweł tropił Jezusa, prześladował go, ścigał, można powiedzieć, nie? Bo jak wtedy pod Damaszkiem się przewrócił, spadł z konia, to usłyszał: Szawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? I wtedy zdziwiony: kim jesteś, Panie? Mówi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Dziwne, on ścigał ludzi, a Jezus mówi, że to jestem ja. I my wiemy, że Jezus to ludzie. Mistyczne ciało Chrystusa. Każdy tworzy, wspólnie tworzymy jedno ciało. I co robi Paweł? Wiemy, znamy tę historię, co się stało. Nastąpiła gwałtowna i natychmiastowa przemiana. I z taką zaciętością i z takim zapałem, jak prześladował Kościół, wtedy zaczął głosić Jezusa. I ktoś może pomyśleć, no fajnie, nie? Super. Ale okazało się, że w tym zapale było jeszcze dużo Pawła, dużo jego szukania własnej chwały. Więc Pan Bóg to powoli oczyszczał, oczyszczał, aż w końcu Paweł stał się potężnym apostołem i skutecznym głosicielem Jezusa. I co wszystkich dziwiło? Nie dziwiło ich to, że Paweł jest mądry, wykształcony, tylko dziwiła przemiana. Ten gość, który był odpowiedzialny za śmierć Szczepana i tylu innych ludzi, który ich zabijał, a nagle głosi i ponosi cierpienia dla imienia Jezus. I moi drodzy, i tu jest moc jego świadectwa. Nie w jego wielkości, tylko w tym, co z tym człowiekiem zrobił Jezus. Jest taki Wiesiek Jindraczek, gość, który ma troszkę ponad 50 lat. Może słyszeliście o nim. Nawrócony narkoman, człowiek, który jak to się mówi potocznym językiem, posłał do piachu bardzo wielu swoich kolegów. Bo kiedy mieszkał w Jaśle, tu niedaleko na Podkarpaciu, jest taka miejscowość Jasło, to tam zaczął produkować kompot, dawał kolegom strzykawki. Był takim gościem, który produkował heroinę. Potem opowiada bardzo półtorej godziny historii, jak to się stało, że został nawrócony, ale w momencie, kiedy był już na skraju rozpaczy, kiedy był w takim strasznym głodzie narkotykowym, wtedy, kiedy już po prostu nie miał wyjścia, kiedy już mówił, że miał zamiar wziąć sznurek i się powiesić, wtedy, to było w Medjugorje, wtedy poszedł do Jezusa przed Najświętszy Sakrament na adorację i poprosił Jezusa: Panie, zrób coś ze mną, albo mnie zabierz, albo coś zrób. Jeżeli jesteś oczywiście, bo wtedy nie wierzył. I w jednej sekundzie Pan Bóg go uratował. Myślę, że będziemy mieli możliwość, jeżeli tylko będzie tu na południu, zaproszę go tutaj do nas, żebyśmy posłuchali to, co on ma nam do powiedzenia. I moi drodzy, tysiące Polaków, dziesiątki tysięcy Polaków go znają i znają jego historię. I to nie jest, on nie jest wielki, nie. Wielki jest Jezus, który dokonał w nim takich rzeczy. I moi drodzy, dzisiaj może stać się dokładnie to samo z nami. Jezus może dokonać tego samego, a może nawet więcej, ponieważ dzisiaj będziemy go o to prosić. Moi drodzy, my jesteśmy przygotowani do tej modlitwy. Ja nie muszę wiele mówić, ponieważ Szkoła Nowej Ewangelizacji przez 4 tygodnie głosiła tu Jezusa. Więc braliście w tym udział. Mieliście okazję przyjąć Pana Jezusa do serca, oddać Mu swoje życie. Teraz kilka uwag odnośnie tego, ale zanim będą te uwagi, jeszcze do Ewangelii wróćmy, bo to jest ważne. Jezus przyszedł do pewnej wsi, tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Czyli wiemy, że Marta była tą gospodynią, która się troszczyła o to, żeby Jezus się dobrze czuł, że miał co zjeść, coś się napić. Oczywiście chodziła, krzątała się. A jemu trzeba, siostra Maria co robi? Jest przy Jezusie i go słucha. I nic nie robi. I w końcu ta wkurzona mówi: Panie, powiedz jej, żeby mi pomogła. A ta mówi: Marto, troszczysz się o wiele. Co to tłumaczy jej Jezus? Mi nie chodzi o to, żebyś ty mnie ugościła. Dla mnie naprawdę jest wszystko jedno, czy ja zjem, czy nie zjem, czy ja się napiję, czy ja się nie napiję. Ja nie pragnę jedzenia, tylko pragnę ciebie. Może byłeś kiedyś w gościach i ktoś na przykład, ja też czasami tak mam, że ktoś mnie zaprosi i skacze lata i tak naprawdę nie ma czasu porozmawiać z tą osobą, bo cały czas ta osoba, zamiast myśleć o tym, co ma mi podać i jak ja się czuję, to oczywiście biega i jej nie ma. A czasem wystarczy butelka wody mineralnej i 2 szklanki i można się spotkać, 2 osoby się spotkają. Wzajemne ubogacenie się. Moi drodzy, jeżeli słuchasz słowa Jezusa, to naprawdę słuchasz Jezusa. To jest Bóg, który do ciebie mówi, posługując się takim narzędziem jak ja, czy ktokolwiek inny, czy ci ludzie ze szkoły ewangelizacji, czy ktokolwiek. To Jezus mówi do ciebie. Mówi Słowo Boże. I jeżeli ty oddasz Jemu troski i zaczniesz Go słuchać, to zobaczysz, że wiele spraw rozwiąże się samo. Bez zabiegania, bez gonitwy, bez niczego Pan Bóg sobie sam poradzi. Oczywiście, tylko trzeba Mu to oddać i trzeba uwierzyć. I to jest, moi drodzy, piękne i tego się uczmy, tego nas uczy Jezus. Dobrze, teraz o co chodzi w tej modlitwie? Przyszliśmy tutaj, będziemy się modlić. Będzie tu Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie. I co jest najważniejsze, czego Jezus pragnie? Ciebie. To jest jedna rzecz. On chce, żebyś ty nie myślał o swoich problemach, o swoich kłopotach, tylko o Nim. Bo dla Niego to jest naprawdę mało ważne. On wszystko może zrobić. On pragnie spotkania osobowego i nie pragnie, żebyś ty pragnął uzdrowienia czy tam czegoś, tylko Jego. Bo my często pragniemy darów, a nie pragniemy dawcy. Wyobraź sobie, że jesteś tatą, przyjeżdżasz do domu z zagranicy po 2 miesiącach czasu, wybiegają naprzeciwko ciebie dzieci i mówią: tata, dawaj prezenty. Dajesz prezenty i dzieciaków już nie ma. Dzieci nie są tobą zainteresowane, tylko czym? Prezentem, nie? Jak się wtedy czujesz? No głupio, nie? Bo co? To znaczy, że tak naprawdę dzieci ciebie nie kochają. Jeżeli ty przychodzisz na mszę świętą, taką modlitwę, na przykład o uzdrowienie i coś, czegoś bardzo pragniesz i chcesz tego. I to jest twój jedyny cel, najważniejszy cel, to znaczy, że co? Nie zależy ci na dawcy, tylko ciebie nie interesuje dawca, tylko to, co ci może dać. I jak się wtedy Pan Jezus czuje? No głupio, nie? To jest bardzo ważna rzecz. Masz Jezusa i pragnij Jezusa, jeżeli Jemu oddałeś życie, bo to zrobiłeś w czasie tych rekolekcji. To teraz chodzi o co? Co On chce, żebyś Mu oddał? Swoją nędzę. Zaprosił Go do tych obszarów, które jeszcze są pod władzą złego, do których jeszcze Jezus nie ma dostępu. Do tych sytuacji, których się wstydzisz albo się boisz. Do tych sytuacji z twojego życia, które przeżyłeś tak traumatycznie, że one cię paraliżują do dzisiaj. To może być aborcja. To może być wypadek samochodowy. To może być ucieczka z miejsca wypadku. Policja cię nie złapała, ale tobie to cały czas w sumieniu gdzieś tam siedzi. To może być, nie wiem, różne inne rzeczy mogą być. I co? Czy jesteś bezradny? I czy poradzisz sobie? Nie. Było w jednej z tajemnic różańca, słyszeliście? Tego balastu, który dźwigasz, nie poradzisz sobie sam tego ściągnąć z siebie. Nie masz szans. I po to jest Jezus. I po to jest dzisiejsze to spotkanie. Pamiętaj, tu jest On. Jesteś ty i jest On. A ta choroba, ten kłopot, to co gdzieś tam ci leży na sercu, to jest drobiazg. To dla Jezusa to jest nic. On chce jednego, byś pragnął Jego. Byś otwierał serce na Jego obecność, który chce do ciebie przyjść i chce ci dać więcej niż ty sobie nawet możesz wyobrazić. Jakie są warunki, aby skorzystać z tej łaski? Pierwsza to jest wybaczenie. Musisz wybaczyć wszystko wszystkim w imię Jezusa. Bezwarunkowo. Komu? Sobie. Bogu i ludziom. Jeżeli zostawisz sobie jakiś żal w sercu, to nic z tego nie będzie. To jest bez sensu. Wybaczenie jest aktem woli. Ty tego nie musisz czuć. Wystarczy, że podejmujesz decyzję. Panie Jezu, wybaczam, daruję. Koniec. Było, nie ma. Druga rzecz to jest, czasami wyznajemy na spowiedzi grzechy nie wprost, bo się boimy, żeby sobie ksiądz coś złego o mnie nie pomyślał, to sobie tak na około ten grzech powiem, nie? Tak, takie opowiadanie jest, że jeden ksiądz pyta na spowiedzi, nie, że chłop tam jakiś spowiada się, mówi, a oszukiwałem żonę. No to ksiądz sobie pomyślał, no to da jakieś tam 2 złote na piwo może sobie odłożył, nie, żeby tam mieć na czarną godzinę. Na czym to polega? No nie, no albo wie ksiądz, mam taką przyjaciółkę. No i okazało się, że on powiedział, oszukiwałem żonę, a tak naprawdę to była zdrada. I moi drodzy, to akurat przejaskrawiłem to, ale moi drodzy, jeżeli my nie nazywamy rzeczy wprost, tylko tak naokoło, no to w tym momencie, moi drodzy, spowiedź jest nieważna i tak naprawdę Jezus nic nie może zrobić. Ja to mówię na własnym przykładzie, bo ja przez wiele lat tak właśnie się spowiadałem. Jako ksiądz. Szedłem do spowiedzi, no to tak fajnie, tak ubierałem to w słowa, żeby to tak fajnie wyszło. No i pewnego razu, kiedy ojciec Robert zaprosił mnie do Grecji, ojciec Robert Więcek, do Aten, bo tam Polonia miała takie nabożeństwo jak tu. Dokładnie takie samo. I akurat był taki dzień, kiedy ja miałem się u niego wyspowiadać, a on u mnie. I co się dzieje? W pewnym momencie, 3 w nocy, przychodzi Stanisław. Wiecie, ten Stanisław, co tutaj nam mówił o grzechu. Pamiętacie, Staszek ze szkoły ewangelizacji. On był wtedy w Polsce. On jest fizykiem, emerytowanym fizykiem i pracował z trudną młodzieżą. I ten Staszek otrzymał słowo, bo to jest taki dar proroctwa. Napisz. I napisał, usiadł, nie miał spokoju, dopóki nie napisał i nie wysłał maila do Grecji. Wysłał maila bardzo prostą treścią. Wobec ukrytej słabości jestem bezsilny. Czy jeżeli czegoś nie nazwałeś, jakiejś swojej nędzy, czegoś na spowiedzi wprost, tak jak to wyglądało, to Jezus nic z tym nie zrobi, no bo jest bezsilny, bo ty mu tego nie oddałeś. I to było kluczowe słowo dla mnie. Naprawdę od tego momentu doświadczam niesamowitej zmiany. Ja się o tym przekonałem i być może wielu z was w podobny sposób się spowiada. Nie do końca, nie wprost, tylko tak naokoło. Błąd. Co teraz zrobić? Podjąć decyzję, że przy najbliższej spowiedzi, przy najbliższej, powiesz, proszę księdza, całe życie nie spowiadałem się wprost takiego i takiego grzechu, więc teraz go wyznaję tak, jak on był. O, tyle. To tak jak taka historia opowiadał Staszek, że przychodzi jakiś tam chłop, się uderzył w kolano, zrobiło się czarne, potem znowu coś tam, coraz gorzej, coraz gorsze, zobaczył to brat. I ten brat mówi, ty musisz iść do lekarza. Ten mówi, nie pójdę. Idź, nie pójdę. No i tak po kilku dniach w końcu ten się wściekł, wsadził go z samochodu na siłę, zaprowadził do lekarza, otworzył gabinet, wepchnął go i zamknął drzwi. Po 5 minutach wychodzi ten brat od lekarza i ten go pyta, no i jak? No wszystko w porządku. Jak to w porządku? Mówi, no bo wiesz, no bo ja mu pokazałem to zdrowe kolano. Jak idziesz do spowiedzi, to nie idziesz po to, żeby się chwalić, tylko żeby zapraszać do Jezusa tam, gdzie cię boli. Ty nie idziesz, no to jak mnie przychodzi baba do lekarza, nie? To nie o to chodzi, że jesteś zdrowy. Nie, jesteś chory i przychodzisz, Jezus jest lekarzem. I o co chodzi? Tak jak mówię, decyzja wyznania tego. Dzisiaj musi zapaść. I trzecia rzecz. Kochani, to są sprawy magiczne, okultystyczne, spirytystyczne. Ja już mówiłem o tych urokach, o jakichś takich rzeczach, talizmanach, amuletach, podkowach na szczęściach, słoniki na szczęście. To wszystko jest, się sprzeciwia wierze. No bo albo wierzę, że Pan Bóg mi zaplanował życie i On się o mnie troszczy, albo wierzę, że słonik mi przyniesie szczęście, że tam podkowa mi przyniesie szczęście. No to w tym momencie to jest zaprzeczenie wiary. Witam się przez próg i nie podaję ręki przez próg. No zaraz, no chwila, moment. A niby dlaczego? To jest zabobon, to jest grzech przeciw pierwszemu przykazaniu. To jest wiara w zabobony. Jak wrócę do domu, to muszę usiąść gdzieś tam na tym, na krześle, żeby mi się darzyło. Jak mi czarny kot przeleci drogę albo zakonnicę spotkam, to już koniec, to już masakra, to już nie ma co gadać, co się będzie działo. To jeżeli w coś takiego wierzyłeś bądź wierzysz, czy uznajesz coś takiego, to znaczy, że to się sprzeciwia wierze. To znaczy, że nie wierzysz w Pana Boga. Tylko, że o twoim losie decyduje fatum. Jakieś tam gwiazdy, słoniki, nie wiadomo co. I to, moi drodzy, są grzechy. Kolejne rzeczy. Wizyty u wróżki. Dlaczego jak zapytasz wróżkę o twojej przeszłości, to ona ci powie wszystko? To jest układ ze złym duchem. Ona ma dostęp, ten duch jej mówi. Wróżkę ja miałem z jedną do czynienia, bo niektóre się nawróciły i przyszły do mnie i mówi, proszę księdza. Ten ktoś do mnie wchodził, ja nie musiałem patrzeć w karty, ja wszystko wiedziałem o nim. Ja tylko na niego spojrzałem i ja całe życie jego wiedziałem. Skąd? No i potem było, w czasie modlitwy się różne rzeczy dziwne działy. Bo moi drodzy, to jest zły duch i teraz jak my idziemy korzystać z usług złego ducha, to my zaciągamy u niego kredyt. A on nas później niszczy, jak to się mówi, odsetkami nas niszczy. I możemy nawet wyznać to na spowiedzi, ale co? A on będzie się czepiał i będziemy dźwigać ciężar tych grzechów. Będziemy. I moi drodzy, o co chodzi? Żeby się wyrzec wszelkich takich rzeczy, jak spirytyzm, wywoływanie duchów, wróżki, leczenie takie jak haris, takie inne rzeczy. To wszystko można sobie znaleźć na broszurce księdza Sawy. Ja tą broszurkę umieszczę na naszej stronie internetowej, żebyście sobie wszystko tam zobaczyli. I jeżeli tak, to wyrzekli tego się i wyznali na spowiedzi. 3 rzeczy. Te rzeczy trzeba zrobić. I moi drodzy, to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, bo dzisiaj jest taki szczególny czas i szczególny dzień. Będziemy się modlić, bo tu będzie Pan Jezus. Kochani, to nie ja. Nie myślcie sobie, że ja tutaj mam cokolwiek do czynienia. Kochani, ja nie jestem lepszy niż wy. Jestem takim samym człowiekiem jak wy, zupełnie, niczym się nie różnię. I nie jestem w żaden sposób lepszy. Tylko mam jedną rzecz. Władzę i moc Chrystusowego kapłaństwa. A co powiedział Jezus do swoich apostołów? Tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W moje imię złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić, węże będą brać do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nic im nie zaszkodzi. Na chorych kłaść będą ręce, a ci odzyskają zdrowie. To powiedział Jezus. I co robili apostołowie? Kładli ręce na chorych, a ci odzyskiwali zdrowie. To nie mocą ich, tylko mocą Jezusa. Słuchaliście rekolekcji ewangelizacyjnych. Przyjęliście Jezusa jako swojego Pana. Dlatego teraz będzie takie dopełnienie. Będzie msza święta, przyjmiemy komunię świętą. Po tej komunii świętej adoracja. Będziemy uwielbiać Pana Boga. Chodzi o to, żebyśmy takie miejsce sobie zajęli wygodne, żeby widzieć Jezusa. Dobrze byłoby widzieć. I pod koniec tej adoracji, kto będzie chciał? To jest nieobowiązkowe. Nie musisz, ale możesz. Podejdź do mnie i ja się pomodlę złożeniem rąk. Czyli włożę na ciebie ręce, tak jak to czynili apostołowie. Tylko musisz wiedzieć, o co masz Jezusa prosić. W czasie tej modlitwy przychodzi światło. O co mam się modlić? Ta modlitwa, którą będę prowadził, nie jest układana. Ona przychodzi, to przychodzi w sekundzie, w czasie modlitwy przychodzi. Pomódl się o to, o to, o to. Ja nie wiem, to Duch Święty daje takie światło, o co się mamy modlić. Więc jeżeli poczujesz, że to o ciebie chodzi, to podziękuj Panu Jezusowi, że On wszystko widzi o tobie, wszystko widzi w tobie, wszystko o tobie wie. No i tyle, myślę. Myślę, że resztę zostawimy Panu Jezusowi. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tak pięknie prowadzisz parafię, że jestem tak krótko, a tak wiele rzeczy widzę dobrych. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś Ty teraz dopełnił tego dzieła, aby ci ludzie, których mi powierzyłeś, stali się nowi, stali się święci. Maryjo, nasza Matko, Tobie powierzamy dalszy ciąg dzisiejszego dnia.